Audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19, Radio Ain Karim 104,4 FM, audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i zapraszam do wysłuchania audycji, która ma służyć poprawie waszego zdrowia, ale także temu, żebyście wiedzieli, jak się poruszać w systemie opieki zdrowotnej i co robić w tym trudnym okresie, kiedy tak naprawdę katar, kaszel, gorączka, osłabienie, bóle mięśniowe, telefon do przychodni, nie ma miejsca do lekarza, telefon w przychodni w Krzczonowie nikt nie odbiera, więc jak macie się zachować i jak sobie pomóc, żeby nie zaszkodzić? W zapowiedzi audycji jest taka fajna grafika, którą ściągnęłam z takiego profilu lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego i tam też w tym podsumowaniu w opisie do tej grafiki jest napisane, co możemy robić, kiedy mamy taki okres z niskimi temperaturami i jak sobie poradzić. I tutaj oczywiście takie ogólne zalecenia, nośmy ciepłe ubrania, starajmy się nie przemarzać, picie wody, niezależnie od tego, czy jesteśmy w okresie jesiennym, czy letnim, czy zimowym, ma naprawdę olbrzymie znaczenie. Każda infekcja, wirusy generalnie, ja też tak obrazowo mówię, nienawidzą wody. Jeśli czujecie, że coś się dzieje, po prostu wypijcie 3-4 szklanki wody czy herbaty. Zależy od tego, czy ktoś preferuje napoje zimne czy gorące. Nie ma to istotnego znaczenia. Byle by było to płynem prozdrowotnym. Przypominam, że w piramidzie zdrowego odżywiania jako płyn, który służy do nawadniania, znajduje się woda, herbata i kawa. Nie ma tam Coca-Cola, Pepsi, Fanty czy innych słodzonych napojów. Za dużo cukru także nie sprzyja leczeniu infekcji wirusowej. Zachowaj aktywność fizyczną. Ćwiczenia pomagają utrzymać i regulować prawidłową ciepłotę ciała. To jest po prostu truizm, który tak naprawdę powtarzamy w każdej tutaj audycji. Aktywność fizyczna ma nie tylko działanie prozdrowotne, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, ale tak naprawdę jeśli chodzi o układ immunologiczny, ta aktywność jest nie do przecenienia. W niektórych krajach na północy Europy tak naprawdę większość czasu na przykład dzieci w przedszkolach spędzają na świeżym powietrzu, niezależnie od temperatury i tam problem nadmiarowych infekcji jest zdecydowanie mniejszy. Zbilansowane posiłki to jest kolejny truizm, też powtarzany w każdej audycji. Nie tylko prozdrowotne działanie, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, miażdżyce, cholesterol, cukier, ale także jeśli nie będziemy się przejadać, jeśli będziemy na takim lekkim deficycie kalorycznym, to tak naprawdę nasz organizm będzie sobie lepiej radził z tymi trudnymi warunkami pogodowymi. Jak to kiedyś ktoś powiedział, sorry, taki mamy klimat i niestety do tego klimatu musimy my się dostosować. Klimat raczej się do naszych potrzeb nie dostosuje. Oczywiście smog, zanieczyszczenie powietrza nie służy zdrowiu infekcyjnemu, zatem preferujmy spacer wieczorny, ale w takich rejonach, gdzie nie będziemy szli w tym bezpośrednim zagrożeniu, czy nie będziemy musieli wdychać tych oparów z kominów. W zimie oczywiście trochę też musimy myśleć o pewnych rzeczach, które mogą się zdarzyć, czyli przygotujmy się gdzieś tam na jakąś awarię prądu, która teraz też miała miejsce tam gdzieś w rejonach Pcimia, przez kilka godzin ludzie nie mieli prądu. No i tutaj jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Zatem co to jest przeziębienie? Przeziębienie to jest zespół objawów, które są związane z zapaleniem błony śluzowej nosa, gardła i zatok przynosowych. Spowodowany jest najczęściej zakażeniem wirusowym. Częstość przeziębienia różni się oczywiście w zależności od sezonu i jest osobniczo zmienna. Sami wiecie, że mamy takie osoby, które w ogóle nie chorują, czy też te infekcje są zupełnie łagodne, trwają kilka godzin i są takie osoby, które chorują kilka razy w ciągu sezonu. Przeziębienie jest to najczęstsza choroba, z którą która kilka razy w ciągu roku dotyczy większość populacji na całym świecie. Dorośli średnio zapadają 2-4 razy w roku na jakąś chorobę przeziębieniową. Natomiast te przeziębienia u dzieci, jak wiecie, tu już też mówiliśmy o tym, mogą być częstsze nawet 2-3 razy, czyli dziecko może chorować nawet 10 do 12 razy w środku sezonu, w ciągu roku, a że kumuluje się to w tych krótszych miesiącach, czyli tam październik, powiedzmy marzec, to tak naprawdę dziecko może być chore przez te 6 miesięcy praktycznie non-stop. Dorośli przeziębiają się częściej oczywiście ci, którzy mają kontakt z małymi dziećmi. Natomiast i tutaj sugerujemy, żeby szczególnie seniorzy, babcie i dziadkowie, którzy pilnują swoich wnuków, żeby przypilnowali sobie tych podstawowych szczepień, czyli szczepienie przeciw grypie, przeciw pneumokokom i uzupełnienie szczepienia przeciwko krztuścowi. Układ immunologiczny dziecka różni się od dorosłego, jest bardziej wrażliwy i też nie rozpoznaje jeszcze większości wirusów, które wywołują te infekcje wirusowe. W związku z tym to dziecko cały czas jest w stanie zapalenia błony śluzówkowej, może mieć katar i może kaszleć. Przeziębienie także, no to wiecie, prawda, jest jedną z najczęstszych przyczyn nieobecności w szkole i w pracy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie te wszystkie koszty są bardzo często dokładnie liczone, choroba powoduje rocznie 22 miliony nieobecności w pracy i 20 milionów nieobecności w szkole. Odnosząc te dane do populacji polskiej, oczekujemy, że będzie to mniej więcej 9 milionów wizyt lekarskich z powodu przeziębienia w ciągu roku. W naszym kraju takie dane jeszcze szczegółowe nie są dostępne, ale myślę, że w miarę elektronizacji tutaj systemu będziemy mieć te dane polskie. Najwięcej zakażeń, to wszyscy wiedzą, mamy w okresie jesienno-wiosennym. W naszej strefie klimatycznej tak naprawdę to jest od października do marca i to jest związane nie tylko z tym, że się chłodno robi na polu, ale także i z tego powodu przebywamy więcej w pomieszczeniach zamkniętych. Powoduje to, że częściej więcej spędzamy czasu w domu, powietrze jest słabiej wentylowane, mniejsza tendencja do wietrzenia pomieszczeń, w których mieszkamy. W związku z tym te wirusy krążą sobie gdzieś tam i osadzają się na sprzętach. Nie mamy wiarygodnych danych, czy więcej tych chorych jest w mieście, czy na wsi. Tutaj jakby dopiero oczekujemy, że być może właśnie ta sprawozdawczość, którą prowadzimy cały czas, trochę nam pomoże tutaj w opracowaniu tych danych statystycznych, żebyśmy też wiedzieli, jakie zalecenia powinny być wydawane. Do zakażenia dochodzi tak naprawdę dwoma drogami. Czyli mamy zakażenie drogą kropelkową w czasie kontaktu z chorym, który kaszląc, kichając rozpyla kropelki z wydzieliny dróg oddechowych, które zawierają najczęściej wirusy, w koło. To jest różnie, po prostu zależy, jaki jest też, można powiedzieć, wyrzut tej śliny czy tego kaszlu. Dlatego naprawdę w przychodni w tej chwili, w poczekalni jest kilka osób, z czego co najmniej połowa jest zainfekowanych. Odwołuje się do waszej wrażliwości i empatii w stosunku do innego człowieka. Jeśli przychodzicie czy rejestrujecie się do przychodni z powodu jakiejś infekcji, jakiejkolwiek, czy to jest ból gardła, czy tylko katar, czy kaszel, czy gorączka, po prostu załóżcie maseczkę i oczekujcie na poradę lekarską w tej maseczce. My oczywiście przyjmujemy już tylko w maseczkach. Po pierwsze, nie chcemy chorować. Po pierwsze, nasze porady wygląda na to w coraz większym zapotrzebowaniu. W związku z tym, jak wczoraj mieliśmy awarię, że jednego lekarza nie było, to naprawdę jest bardzo ciężko. W związku z tym prosimy też was o to, żebyście dbali o innych, o pracowników personelu. No i wreszcie druga droga zakażenia to jest kontakt z zakażonymi przedmiotami. Niektóre wirusy, na przykład wirus COVID-19, wirus grypy, mogą przetrwać na urządzeniach domowego użytku, czyli klamki, drzwi, słuchawki telefonów, nawet przez kilka godzin po dotknięciu, kiedy potem tą ręką gdzieś tam będziemy coś robić koło nosa, może dojść do zakażenia. Dlatego tak ważne jest też odkażanie dłoni środkami odkażającymi. Zakażenie, mamy ponad 200 wirusów, które mogą być źródłem infekcji. To są rynowirusy, tutaj mniej więcej ponad 100 gatunków różnych rynowirusów. Koronawirusy, to jest mniej więcej 10-15% przypadków przeziębienia. I wreszcie inne wirusy, czyli adenowirusy, wirusy Coxsackie, wirus RSV, paragrypy, parwowirusy i enterowirusy. Część przypadków, czy my, lekarz jest w stanie na podstawie objawów klinicznych powiedzieć, że pan ma infekcję COVID, pani ma infekcję grypową, wywołaną przez wirusa grypy, pani ma infekcję wywołaną przez adenowirusa? Nie. Po to wykonujemy badania. Tak naprawdę w tej chwili identyfikacja, powiedzmy, grypy jest dość istotna, bo mamy tutaj lek. Jeśli pacjent jest niezaszczepiony, zachoruje czy dojdzie do zakażenia wirusem grypy, to możemy zastosować leczenie przyczynowe. W przypadku infekcji COVID-19 nie mamy leczenia przyczynowego i w przypadku wirusa RSV także nie mamy leczenia przyczynowego. Ale tutaj wiemy też, jak się zachować. Odwlekamy teraz włączenie antybiotyku, czekamy, jak organizm sobie poradzi z infekcją. Wiemy, że konieczny jest tutaj taki odpoczynek w trakcie tej infekcji. I tak też się zachowujemy jakby tutaj. Natomiast też wiemy, że jeśli mamy wirusa COVID-19, jakich możemy się powikłań spodziewać i czego na przykład przy wizycie kontrolnej, jeśli nie dochodzi do poprawy, czego możemy oczekiwać. Także ta identyfikacja jest bardzo ważna. Oczywiście identyfikacja wirus grypy czy COVID-19, poza tym, że są to choroby zakaźne i podlegają zgłaszaniu do sanepidu, nie ma w tej chwili żadnych innych epidemiologicznych czy epidemicznych zaostrzeń. W związku z tym nie ma kwarantanny, izolacji i tak dalej. Tutaj liczymy na wasz rozsądek. Mechanizm przeziębienia jest bardzo prosty. Wirus dostaje się do nosa wraz z wdychanym powietrzem czy zakażoną wydzieliną od innego chorego. Przenoszony jest z ręki na rękę od innego zakażonego, innej zakażonej osoby. Powierzchnia naszego nosa wyścielona jest przez komórki nabłonka, pokryta jest śluzem. Na komórkach tego nabłonka znajdują się receptory, które takie białka specjalne, które powodują, że dochodzi do interakcji z innymi komórkami naszego organizmu. Na przykład rynowirusy wykorzystują świetnie te białka. Jest to najczęstsza przyczyna przeziębienia i w ten sposób dostają się do wnętrza komórki. Zakażona komórka ulega zmianom pod wpływem działania tego wirusa. Wirus żyje tylko i wyłącznie w komórce organizmu. Nie żyje w potocznym słowa tego znaczeniu poza komórką naszego ciała. Nie oddycha, nie ma metabolizmu, czyli musi wniknąć do komórki. Jego materiał, najczęściej są to kwasy RNA, materiał genetyczny, musi wniknąć do komórki. I w ten sposób uszkadza tą komórkę i wywołuje takie następstwa, jak gnicie komórki, i w cudzysłowie komórki uwalniają się kolejne wirusy, uszkadzają kolejne komórki. No i w ten sposób ta infekcja się toczy, że na początku jest, powiedzmy, się komuś wydaje, że jest tylko katar, a za kilka godzin to już jest rzeczywiście silny ból głowy, wyciek z oczu, z nosa i tak dalej, prawda? Jeśli organizm miał już wcześniej kontakt z danym wirusem, układ odpornościowy uczy się szybko go rozpoznawać. I wtedy do tej śluzówki szybko mogą się dostać odpowiednie przeciwciała, immunoglobuliny, które będą niszczyć wirusa. Jak uczymy się rozpoznawać wirusa? Oczywiście uczymy się przez kontakt, zachorowanie, uczymy się przez szczepienia, czyli nasz układ immunologiczny już jest przygotowany do niszczenia, eliminacji danego drobnoustroju. W zależności od gatunku wirusa, który nas atakuje, objawy mogą być bardzo różne i mogą mieć różne nasilenie, ale generalnie wiecie, że tak naprawdę to jest osobniczo zmienne. U jednego infekcja grypy będzie wyglądać tak, a u innego będzie zwykłą, jednodniową infekcją, powiedzmy, przeziębieniową. Jeśli infekcja jest nasilona, to zawsze dochodzi do rozwoju gorączki, złego samopoczucia. Są to objawy uogólnione już infekcji wirusowej, czyli takiej, która już nie jest zlokalizowana tylko w obrębie nosogardła. Objawy przeziębienia utrzymują się zwykle przez około 7 dni. Po 3-4 dniach zwykle osiągają jakieś maksimum, a potem stopniowo ustępują. Czy w tym okresie czasu musimy jakoś się specjalnie leczyć? No tak naprawdę nie. Czas wylęgania tych wszystkich, większości infekcji to jest około 1-2 dni. Czyli jeśli mieliśmy kontakt z osobą chorą, to możemy się spodziewać, że po 2 dniach możemy zachorować. Na początku zatem najczęściej jest ból gardła, drapanie w nosie, katar, chrypka, kichanie, ból głowy. Bardzo często się pojawia wydzielina, która jest w nosie. Bardzo często mówicie, że o, to już jest bakteria, to jest żółto-zielona wydzielina, gęsty katar, muszę mieć antybiotyk. No, nie jest to prawda. Tak naprawdę żółto-zielonkawy katar może się pojawić już w ramach infekcji wirusowej w trzeciej, czasem czwartej dobie. Dzieci bardzo często już w kilka dni rozwijają tą wydzielinę żółto-zieloną i wcale to nie świadczy o nadkażeniu bakteryjnym. Nawet o nadkażeniu bakteryjnym nie świadczy gorączka. Zatem nigdy tutaj nie ma wskazań do leczenia antybiotykiem. Jeśli te objawy, zwłaszcza gorączka, osłabienie, utrzymują się 5-6 doba, to na pewno taka infekcja będzie wymagała kontroli u lekarza i sprawdzenia, co tam się dzieje, że nasz organizm sobie nie radzi z tymi wirusami, które się być może pojawiły w nosogardle. Zatem czy musimy się denerwować, że w przychodni nikt nie odbiera telefonu, a ja mam gorączkę od 10 godzin albo od 4 godzin. Gardło mnie boli od 5 godzin. Nie. Tak naprawdę w większości krajów, w których opieka medyczna jest na naszym poziomie, większość tych infekcji do 4-5 doby załatwiają panie pielęgniarki w ramach tak zwanych porad infekcyjnych. I jeśli dopiero przeszkolone panie pielęgniarki stwierdzają, że pacjent wymaga wizyty u lekarza, to taki pacjent jest kierowany do gabinetu lekarza. I myślę, że w tym kierunku też będziemy zmierzać w Polsce, bo nasze panie pielęgniarki są coraz lepiej wykształcone i mają tak naprawdę już w tej chwili wiedzę, żeby mogły sobie radzić na początku tej infekcji przed preskrypcją antybiotyku, żeby jakby wyselekcjonować te osoby, które do lekarza mogą przyjść. Oczywiście, jak możecie sobie sami poradzić? W tej chwili dostępne są w aptece też testy, zarówno combo 4 w 1. I tutaj rzeczywiście, jeśli sobie w tej drugiej dobie wykonacie ten test, jeśli wyjdzie grypa, nie jesteście szczepieni, to wtedy warto się skontaktować z lekarzem. No i natomiast jeśli wyjdzie COVID, to także się kontaktujecie z lekarzem, zwłaszcza jeśli macie współchorobowość.
Pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać. Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać.
Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło. Piękny świat.
pierwsza, przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot tuli z wielkich miast.
Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by to, co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Zatem kiedy zgłosić się do lekarza? Kiedy macie duszność, napady świszczącego oddechu, kiedy wasza gorączka utrzymuje się powyżej 38 stopni przynajmniej przez kilka dni, kiedy kaszel jest bardzo nasilony i odkrztuszacie ropną wydzielinę, bardzo silny ból głowy, zatok połączony z bólem oczu, bólem ucha. No i jeśli objawy trwają dłużej niż 10-14 dni, a w tym czasie tej infekcji nie byliście u lekarza, no to na pewno trzeba się tutaj skonsultować. Oczywiście zawsze jest problem z tym nieszczęsnym zwolnieniem lekarskim i też tutaj nie ma się co obawiać, ponieważ tak naprawdę my możemy się cofnąć 2 dni spokojnie. Jeśli mamy rejestrację ustaloną za 2 dni, a pacjent nie był w pracy, to naprawdę to zwolnienie może być cofnięte, tak żeby tutaj był porządek w tej dokumentacji pracowniczej. Zatem jakie leki możemy stosować na własną rękę? I sami też zresztą teraz wychodzicie często z gabinetu lekarskiego i tak naprawdę nie dostajecie żadnej recepty, ponieważ leki, które są stosowane do tej nawet często 7 doby infekcji, nie wymagają leków recepturowych. Może za wyjątkiem niektórych leków na kaszel, które tak naprawdę muszą być pisane na recepcie. Zatem jakie są zalecenia dla przeziębionych? Odpoczynek, leżenie w łóżku, picie odpowiedniej ilości płynów. I tutaj, zwłaszcza jeśli towarzyszy nam gorączka, to pilnujemy tego, żeby się nie odwodnić. Natomiast generalnie leki, szczególnie jak stosujecie leki z pseudoefedryną, to one też powodują, że tak jakby troszkę mamy uczucie odwodnienia, no to wtedy też pijemy. I tak jak powiedziałam, tutaj rzeczy, które są zalecane, to jest woda. To jest herbata, to jest kawa i to są właściwie 3 napoje, które mogą być. Oczywiście słynne mleko z miodem i z czosnkiem, czy z masłem. Też w ramach stosowania jakiegoś takiego pokarmu białkowo-kaloryczno-tłuszczowego może być zastosowane w przeziębieniu, ale tutaj nie mamy takich jakichś danych szczególnych. Doraźne zmniejszanie objawów uzyskujemy dzięki inhalacjom. Jeśli mamy inhalator, to oczywiście zaraz na początku infekcji i to jest szczególnie zalecane także u osób dorosłych, stosujemy inhalację z soli fizjologicznej. Przeciwbólowe leki, jakie są dopuszczone bez recepty w Polsce, to jest paracetamol. Przyjmowany może być doraźnie. Przypominam, że tutaj dawka maksymalna to są 4 gramy na dobę, czyli 8 tabletek ibuprofen w dawce 2 gramów maksymalnie na dobę. Paracetamol wchodzi, podobnie jak ibuprofen, w skład leków złożonych. Zatem proszę nie łączyć słynnych gripexów z paracetamolem, bo w gripexie także znajduje się paracetamol. Dobre jest łączenie NLPZ-u do NLPZ-ów, czyli niesterydowego leku przeciwzapalnego. Należy na przykład ibuprofen, naproxen. Do tych leków należy także aspiryna i te leki trzy nie łączymy ze sobą, natomiast możemy łączyć z paracetamolem. No i wreszcie mamy lek przeciwgorączkowy, którym posiłkujemy się w dużych gorączkach i to jest pyralgina, która może być podawana jako lek przeciwgorączkowy, ale nie przeciwinfekcyjny. Jeśli chodzi o aspirynę, to z aspiryną uważamy u dzieci do 12 roku życia, ponieważ podwyższa ona ryzyko wystąpienia zespołu Reya, czyli ostrej choroby wątroby, takiego ostrego zapalenia wątroby. Zatem u dzieci do 12 roku życia nie stosujemy antybiotyku. Jeśli chodzi o dobór tych leków, to jest tak naprawdę bardzo prosty. Które osoby uważają na niesterydowe leki przeciwzapalne? Osoby, które mają chore nerki, osoby, które leczą się na nadciśnienie i osoby, które mają problemy z żołądkiem w postaci refluksu albo zapalenia żołądka. Więc tutaj one wiedzą, że tych leków nie powinny stosować. Natomiast jeśli chodzi o paracetamol, to tak naprawdę tutaj jakichś wielkich przeciwwskazań nie mamy. Natomiast paracetamol nie ma działania przeciwzapalnego, albo powiedzmy, że ma bardzo słabe. Zatem nie jest złe łączenie tych dwóch leków, czyli paracetamolu na przykład z ibuprofenem w jednej tabletce. Wtedy wiemy, że nie dojdziemy do dawki maksymalnej żadnego z tych leków. No i będzie rzeczywiście lepszy trochę efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy. Jeśli chodzi o ból gardła, to teraz tak obserwuję, że wszyscy są tak bardzo zagubieni, boli gardło, prawda, i przychodzą do lekarza. No, 2 dni nawet boli to gardło i jeszcze pacjent nic nie zastosował, no bo nie mógł się dostać do lekarza i nie wie, co zrobić. No nie wiem, powszechnie stosowany dawniej środek, który działa odkażająco, przeciwobrzękowo, woda z solą, jest tak naprawdę dostępna w każdym domu od ręki. Więc nie ma tutaj w ogóle potrzeby, żeby czekać 2 dni na lekarza, żeby lekarz zlecił tak cudowny środek. Poza tym są już gotowe środki, które stosujemy i one są w aptece dostępne bez recepty. Bardzo dobre preparaty z lekami przeciwbólowymi i odkażającymi, na przykład z diklofenakiem. Także wystarczy podejść do apteki. Jeśli chodzi o tabletki do ssania, to odkażające tabletki. Jest jedna tabletka tak naprawdę, która jest na receptę do ssania. Rzeczywiście bardzo dobra, z oktenidyną, czyli środkiem, który działa przeciwwirusowy i przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. I ten lek jest rzeczywiście na receptę. Natomiast wszystkie pozostałe są bez recepty. Każdy ma jakiś swój ulubiony. Ja to najczęściej nie zmieniam w ogóle tych tabletek, które tam stosujecie, bo to jest kwestia tego, że u niektórych zadziała ten lek, u niektórych tamten. Na pewno te tabletki nie mogą być stosowane 2 razy na dobę, bo to w ogóle nie zadziała. To są słabe środki odkażające, słabe środki przeciwbólowe, więc jeśli nas boli gardło, a przy infekcji wirusowej gardło boleć będzie, bo ono jest czerwone, jest obrzęknięte, czyli są wszystkie cechy stanu zapalnego, więc boli. To stosujemy lek przeciwbólowy i stosujemy tabletki do ssania, płyn do płukania gardła, tabletki do ssania 5-6 razy dziennie. Można sobie wybrać 2 rodzaje i stosować je naprzemiennie. Oczywiście też, zwłaszcza w nocy, jeśli ten ból gardła jest związany z silnym obrzękiem. Bardzo często też infekcja akurat paciorkowcowa, tutaj jest konieczna wizyta u lekarza, bo infekcja paciorkowcowa jest infekcją bakteryjną, czyli wymaga leczenia antybiotykiem. Pomaga ssanie, zmniejsza obrzęk, po prostu kostki lodu. Nie boimy się zimnego przy bólu gardła, bo zimne obkurcza migdałki, trochę zmniejsza obrzęk i przynajmniej na chwilę poprawia drożność. Jeśli drożność w gardle. Jeśli mamy katar, upośledzoną drożność nosa, to też oczywiście wiele, wiele leków tak naprawdę, które są dostępne kompletnie bez recepty, czyli wszystkie środki donosowe ksylometazolina czy oksymetazolina szybko poprawiają drożność nosa i one w infekcji wirusowej mogą być stosowane. Na tych lekach jest napisane, nie stosuj dłużej niż 7 dni, ale jeśli masz katar, to możesz to spokojnie zastosować 3 razy dziennie, spokojnie do nosa przez te 3-4, nawet do 7 dni. Natomiast oczywiście tutaj sytuacja jest odwrotna, bo często alergicy, którzy nie powinni stosować tych leków, stosują te leki, a osoby z przeziębieniem nie stosują, bo się boją. Także jesteśmy przeziębieni, mamy ten katar, on nam przeszkadza w oddychaniu, nie ma problemu, przez te kilka dni możemy zastosować powszechnie dostępne krople do nosa. Bardzo dobrze działają, także oczywiście bez recepty, wszelkie roztwory soli morskiej do nosa. No i wreszcie mamy leki doustne, pseudoefedryna, która może być stosowana do nosa, ale ten akurat, te krople są niedostępne w tej chwili. Natomiast mamy oczywiście tabletki, jeśli chodzi o pseudoefedrynę, która znajduje się w niektórych właśnie tych preparatach złożonych, na przykład Cirrus, czy Gripex, czy Fervex, ale także jest samodzielna. Tutaj przeciwwskazaniem jest nadciśnienie tętnicze. Są osoby, które mają nadciśnienie tętnicze i dobrze reagują na ten lek, więc mogą sobie małą dawkę na przykład w tych słynnych różnych zestawach na zatoki zastosować. I ten lek absolutnie jest dopuszczalny na początku przeziębienia, kiedy jest duży napór tego kataru i naprawdę działa dobrze. Po drugie, też trochę jakby zwiększa to pragnienie, uczucie wysychania w jamie ustnej. W związku z tym pijecie wtedy więcej i jest to nawet, nawet korzystne. Leki przeciwhistaminowe, czyli tak zwane przeciwalergiczne, w tej chwili stosowane w kolejnym etapie dopiero leczenia infekcji. No i wszelkie roztwory i inhalacje soli morskiej, roztwory sol różnych z dodatkiem cynku i także płukanie zatok, jeśli ktoś ma przewlekłe infekcje, jak najbardziej się tutaj nadają do tego. Jeśli chodzi o kaszel, to tak naprawdę zawsze na początku infekcji jest kaszel suchy, więc nie ma sensu stosować w kaszlu suchym leków wykrztuśnych. Dostępne, bez recepty, bardzo bezpieczne leki, powszechnie stosowane, które zawierają butamirat. To są wszystkie, które stosujecie, czyli na przykład lewosol, sinekot. One są bez recepty i tymi lekami przeciwkaszlowymi na początku infekcji się wspomagamy, żeby też ten odruch kaszlowy trochę wyciszać. Zatem nie stosujemy słynnej flegaminy, ACC i tak dalej na początku infekcji. Zawsze na początku infekcji kaszel jest suchy, z podrażnienia tylnej ściany gardła. W związku z tym proszę stosować leki przeciwkaszlowe. Też proszę unikać wszelkich słodzonych rzeczy. No nie wyobrażam sobie, żeby osoba dorosła leczyła się słynnym syropem prawoślazowym, który tak naprawdę jest samym cukrem, bo to jeszcze bardziej podrażnia drogi oddechowe i może doprowadzić do bardzo silnego ataku kaszlu, więc w ogóle osoby dorosłe zapominają o tym specyfiku. W ogóle u dorosłych w leczeniu infekcji odchodzimy od syropów. Te, które tam produkujecie w domu, czyli czarny bez, syrop sosnowy, syrop z prawoślazu jak najbardziej, natomiast jak zaczynacie je robić, to już teraz myślcie o tym, jak ograniczyć ilość cukru i jak inaczej spowodować, żeby te syropy przetrwały przez całą zimę. Jeśli chodzi o leki na kaszel, to oczywiście unikamy stosowania jednoczasowo leku wykrztuśnego i przeciwkaszlowego. No nie jest to korzystne, bo wtedy nasze drogi oddechowe nie za bardzo wiedzą, czy mają działać na dexmetorfan, czy na guajafenazynę, czyli nie wiedzą, czy przestać kaszleć, czy zacząć kaszleć. Zatem wstrzymujemy się od tego, robimy proste rzeczy, tak, żeby naszego organizmu nie przeciążać tą nadmierną ingerencją farmakologiczną, żeby też układ immunologiczny wiedział bardziej, co ma robić. Czy są leki, które wpływają na odporność i przebieg choroby? No tak naprawdę nie mamy wiarygodnych danych. naukowych, które jakby mówią nam, jaka jest skuteczność witaminy C, rutozydu czy leków homeopatycznych. Tabletki do ssania z cynkiem mogą pomóc w ustąpieniu przeziębienia, ale tak naprawdę nie mamy tutaj nic takiego, co byłoby takie, że mogłabym wam powiedzieć, zastosujecie to i przeziębienie wam przejdzie. Też te słynne preparaty jeżówki, które w niektórych badaniach wychodzą, że można by było stosować, no to w niektórych akurat nie za bardzo. Zatem czy witamina C podnosi odporność? Witamina C była badana przez wiele lat jako potencjalny lek na przeziębienia, czy środek zapobiegający przeziębieniom. Wyniki badań były niespójne. Przyjmowanie witaminy C przynosi niewielkie korzyści. Od razu uprzedzam, niezależnie od tego, czy to jest lewoskrętna, czy prawoskrętna, czy kosztuje, nie wiem, 100 zł, czy 200 w internecie, czy w aptece, nie ma to istotnego znaczenia. Witamina C zawsze ma lewoskręt, w związku z tym kupowanie witaminy C lewoskrętnej w ogóle mija się z celem, bo wszystkie witaminy C są lewoskrętne. W 2007 roku w dużym przeglądzie systematycznym próbowano sobie odpowiedzieć, czy przyjmowanie 200 mg czy więcej witaminy C będzie zmniejszać częstotliwość i czas trwania infekcji. Po przejrzeniu badań klinicznych z ostatnich 60 lat wykazano, że przyjmowanie witaminy C w czasie przeziębienia ani nie skraca, ani nie łagodzi objawów, ale codziennie przyjmowana z kolei profilaktyczna witamina C skracała nieco czas przeziębienia, trwania o 8% u dorosłych i 14% u dzieci. Witamina wywiera największy wpływ na ciężko trenujących sportowców, takich jak maratończycy. I w tej grupie przyjmowanie witaminy C zmniejszało ryzyko przeziębienia o połowę. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Przeciętny dorosły człowiek, który przeziębiony jest przez 12 dni w roku, przyjmując stale witaminę C w dawce co najmniej 200 mg dziennie, będzie przeziębiony średnio przez 11 dni w roku, czyli czas jego infekcji skrócimy o jeden dzień. Z kolei przeciętne dziecko, które jest średnio przeziębione przez 28 dni w roku, przyjmując codziennie duże dawki witaminy C, nadal będzie przeziębione przez 24 dni w roku. Zatem musicie się zastanowić, czy jest sens zażywać coś, co nie przynosi ewidentnego skutku. Gdy oceniano skuteczność witaminy C w leczeniu przeziębienia w 7 oddzielnych badaniach, witamina C nie okazała się bardziej skuteczna niż placebo i nie skracała czasu utrzymywania się objawów przeziębienia. Zatem zostawiam pod rozwagę. Nie, w tej chwili w zaleceniach naszych lekarskich nie ma w ogóle witaminy C w trakcie leczenia infekcji. Zatem no, niewiele tutaj mamy pomocnych leków. Antybiotyki. Czy stosowanie antybiotyków pomaga w infekcjach wirusowych? Ostatnio o tym mówiliśmy w naszej audycji. Antybiotyk, podkreślam, działa tylko i wyłącznie na bakterie i to do tego jeszcze antybiotyk musi być odpowiednio dobrany do odpowiedniej infekcji. Zatem czy jest sens się truć, prowadzić do dysbakteriozy, uszkadzać florę bakteryjną przewodu pokarmowego, jeszcze do tego na własną rękę, zwłaszcza jeśli mamy infekcję wirusową? No nie. Obecność ropnej dzieliny z nosa nie świadczy o bakteryjnej etiologii kataru i nie jest także wskazaniem do stosowania antybiotyku, bardziej do czyszczenia i większej higieny, jeśli chodzi o nos. Preparaty, które zawierają kilka leków, czyli właśnie te preparaty złożone, które stosujemy na początku infekcji, one tak jakby na początku infekcji wydaje się, że poprawiają samopoczucie, ale czy skracają czas infekcji? Raczej badania, które są prowadzone, mówią o tym, że nie skracają, ale rzeczywiście samopoczucie jest na pewno lepsze.
Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem.
2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale.
My dziwda, że przynosimy mały Panie Jezu zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu.
Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu,
tu masz takie pokrętełko do podbicia basu.
Może zamiast kołysanek
i cichej stajenki
i jakaś trąbka
i fortepian
i jakieś bębenki.
Swinguje wiatr, za muzykę daj nam tylko what a wonderful świat.
Zatem, co pomaga zapobiegać przeziębieniu? To, co było już na początku. Regularny wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu. Przypominam, że osoby dorosłe powinny ćwiczyć między 150 a 300 minut w tygodniu. Wysiłek umiarkowany. Dobrze by było, żeby część z tej aktywności odbywała się na świeżym powietrzu. Natomiast jeśli teraz nie ma takiej możliwości, no to tak naprawdę aktywność fizyczna w domu, wielu z was już ma odpowiednie do tego urządzenia, jak najbardziej może być. Unikamy zatłoczonych miejsc, szczególnie w miejscach pracy. Sami, jeśli jesteśmy przeziębieni, to też staramy się nie narażać innych i to, co prosiłam, że taka normalna ludzka empatia wymaga tego, że jeśli czujemy się źle i mamy tą wizytę w przychodni z powodu infekcji, to po prostu załóżmy tą maseczkę. Odkażanie rąk. To, co się stało w okresie pandemii, jest bardzo cennym nabytkiem. Stosowanie środków odkażających zdecydowanie tutaj zmniejsza nasze ryzyko zakażenia się podczas kontaktu, czy w ogóle w przebywania w miejscach bardzo takich zatłoczonych. O witaminie C już powiedzieliśmy, natomiast możemy przejść teraz do imbiru, bo tu sytuacja już się odwróciła troszeczkę, już mniej stosujemy czosnku, teraz więcej jest imbiru w tych wszystkich naszych prozdrowotnych działaniach. Co to jest imbir? To jest roślina, która zawiera duże ilości olejków eterycznych. Są dane, które mówią o skuteczności imbiru w działaniu przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, a także przeciwgrzybiczym. I działanie to wykorzystywane jest w leczeniu infekcji dróg oddechowych. Co więcej, są też takie dane, które mówią, że imbir bardzo dobrze działa na układ immunologiczny. Większość doniesień tutaj na ten temat raczej opiera się na praktyce stosowania, na takim jakby na naszym wewnętrznym doświadczeniu, a nie na badaniach naukowych. Na pewno działanie imbiru jest rozgrzewające i tą właściwość można wykorzystać. Poza tym imbir, jak wiemy, działa też przeciwwymiotnie, przeciwnutnościom. Na początku infekcji bardzo często się pojawiają takie objawy, jak właśnie ponudzania. No to tutaj te preparaty imbirowe mogą pomóc. Witamina C i cynk. Nie ma wystarczających obecnie dowodów, aby potwierdzić, czy też odrzucić stosowanie witaminy D w zapobieganiu infekcjom górnych dróg oddechowych. Ten stan wiedzy jest na razie jakby poparty przeglądem systematycznym, ale był ograniczony ten przegląd do 11 badań. W badaniach z kolei takich randomizowanych, czyli prowadzonych na bieżąco, mała grupa osób, bo około 200, nie stwierdzono tutaj istotnych różnic pod względem częstości, nasilenia, czasu trwania zakażeń górnych dróg oddechowych w 3-miesięcznej obserwacji. Podobnie podawanie raz w miesiącu witaminy D3 w dużej dawce nie zmniejszyło częstości występowania czy nasilenia zakażeń dróg oddechowych. No i tutaj, czyli mamy taki dysonans. Z kolei podawanie dzieciom mleka wzbogaconego witaminy D3 wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka ostrych infekcji dróg oddechowych, a wśród dzieci mongolskich z dużym niedoborem witaminy D w zimie okazało się, że suplementacja tej witaminy D zdecydowanie zmniejszała ilość tych infekcji. Zatem dane tutaj są na razie rozbieżne i tak jak powiedziałam na początku, inaczej trochę niż w przypadku witaminy C. Na razie zalecenia ekspertów są takie, że w krajach o niedoborze witaminy D, tą witaminę D suplementujemy. My znajdujemy się w takim kraju, zatem o witaminie D3 już kiedyś mówiliśmy, ta suplementacja u osób dorosłych przynajmniej na poziomie 2 do 4 tysięcy powinna być. Podobnie w populacji dzieci suplementujemy witaminę D3. No i wreszcie cynk. Suplementacja cynku może zmniejszyć częstość występowania przeziębienia u dzieci, co ustalono na podstawie przeglądu z bazy Cochrane, która obejmowała dwa badania duże, które oceniały skuteczność cynku w profilaktyce przeziębienia u prawie 400 dzieci, więc też nieduża grupa badalna. Dzieci otrzymujące cynk przeziębiały się średnio prawie 1,5 razy rzadziej niż grupa kontrolna. Więc tutaj jakby pewną wskazówkę macie, że być może to podanie cynku mogłoby u waszych dzieci nieznacznie pomóc. Zatem podsumowanie. Witamina D przynosi korzyści tylko dzieciom z jej niedoborem, a jako że my jesteśmy w kraju z niedoborem witaminy D3, zatem suplementujemy to. Natomiast podawania w jakichś ekstremalnych dawkach powyżej poziomów nie przynosi żadnej korzyści. Czyli suplementujemy tam, gdzie jest niedobór. Natomiast suplementacja cynku zmniejszała ryzyko infekcji około 1,5 razy. Mamy wiele takich też problemów poinfekcyjnych, przedłużający się katar, przedłużający się kaszel. Pytanie jest takie, czy dziecko z katarem może chodzić do przedszkola, jeśli jest po infekcji? Czy dziecko z kaszlem może chodzić do przedszkola, jeśli jest po infekcji? Czy dorosły z kaszlem może iść do pracy? No tak, ponieważ część z tych objawów jest związana z jakby z odpowiedzią naszego organizmu. Czyli ten kaszel poinfekcyjny wiemy, że może czasem trwać 2, nawet do 6 tygodni. No to trudno, żebyśmy tyle siedzieli w domu. Natomiast oczywiście zakaźność nasza to jest 1-2 dni przed objawami i zwykle te 4-5 dni po tym maksimum objawów. Zatem nie zakażamy przez 6 tygodni, czyli ten kaszel, który może pojawiać się w naszych drogach oddechowych po tej infekcji, nie będzie już kaszlem infekcyjnym. Podobnie jest z dziećmi. Czy katar, który wisi z nosa przez 4 tygodnie z katarem zakaźnym? Nie. Najczęściej. Zatem też trudno, żeby wszystkich trzymać cały czas w domu z powodu takiego objawu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby dzieci też uczyły się siąkać ten nos, prawda? Opróżniamy te nozdrza, żeby ten katar nie zalegał w tym nosie. Przypominam oczywiście o tym, że tak naprawdę wszyscy trochę tutaj, no tak jak w polach Lalonda, ostatnio na wykładzie w szkole dzieci były bardzo zdziwione, że 50% stanu zdrowia naszego zależy tak naprawdę od nas. No myślały, że wszystko zależy od lekarza. Ja byłam z kolei zdziwiona. Natomiast przypominam, żebyśmy trochę w tym trudnym okresie dla wszystkich, prawda? No bo jednak tych infekcji jest dużo. My też nie mamy czasu się zająć takimi rzeczami, nadciśnienie, cukrzyca i tak dalej. No bo jednak napór na tą kontrolę u lekarza, bo ten kaszel jest dalej czwartą, piątą dobę i tak dalej, jest tak duży, żebyście dbali wzajemnie o siebie. Przychodzicie do przychodni, nie ma nakazu maseczek, ale po prostu załóżcie tą maseczkę w trosce o swoje zdrowie, ale także o zdrowie innych, żeby też trochę zacząć ograniczać to rozsiewanie czy ilość tych infekcji. Na zakończenie, ponieważ nie będziemy się już słyszeć przed świętami, z okazji, no mam nadzieję, że tych pięknych świąt w tym roku. Mam nadzieję także, że białych, które będą służyć nie tylko takim duchowym jakby spotkaniom i spotkaniom rodzinnym, ale także o tym, żebyście mieli czas o pomyśleniu właśnie, że 50% waszego zdrowia zależy od was, żebyście mieli czas na wyjście na spacer, na zrobienie czegoś dla waszego organizmu, żebyście z empatią pomyśleli o sobie i to, co powiedziałam, że lekki deficyt kaloryczny jest wskazany bardziej dla waszego organizmu niż nadmiar kalorii. Zatem niech te święta będą ciepłe, radosne. Odpocznijcie trochę od codziennego pędu. No przede wszystkim, no cóż, z mojego punktu widzenia, trzymajcie się zdrowo i spotkamy się jeszcze w tym roku na audycji. Nie wiem, jak będzie tutaj rozpis, czy będziemy pracować między świętami, ale gdybyśmy się nie spotkali, no to niech nowy rok przywita was w pełnym zdrowiu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej audycji i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nadchodzącym czasie. No i
całego świata dziś na siłę nie ocalisz. Stracisz moc i po prostu się wypalisz. Każdy z nas wybór ma, by być wolnym w swoich snach. Zniewolony, kto chce być, niechaj będzie. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Ile jeszcze zdołasz znieść pokornie, kryjąc twarz? Łykniesz prochy raz na dzień na naiwność i na strach. Życie ma większy sens niż cierpienie, ból i lęk. Masz życia tyle, ile sam pozwalasz sobie mieć. Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie zna granic. Stąpasz po drodze, którą budujesz sam, a to, co olewasz, plan na ciebie ma. Nikt nie jest lepszy od nikogo i nie powinien przyzwalać ci. Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Jak możesz żyć, co możesz robić, kim możesz być? Są takie mosty, które lepiej spalić. Są tacy ludzie, których nie da się ocalić. Mimo że nadzieja ostatnia umiera, a miłość nie.